Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
Odkryj moc różańca. Zaprasza ksiądz Alfred Berlak, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego papieża Jana Pawła II w Kaliszu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Was, kochani, witam i zapraszam do wysłuchania naszej kolejnej konferencji różańcowej. Dzisiaj kolejny świadek różańca świętego, ksiądz Franciszek Blachnicki. Kochani, 24 marca tego roku obchodziliśmy setną rocznicę urodzin księdza Franciszka Blachnickiego. Od 1995 roku trwa proces beatyfikacyjny duchownego. Przysługuje mu tytuł Czcigodnego Sługi Bożego. Ksiądz Franciszek Blachnicki był jednym z najwybitniejszych kapłanów w powojennej historii Polski, ale też jednym z najbardziej i najdłużej szykanowanych duchownych w PRL-u. Założyciel, duchowy ojciec Oazy, ruchu Światło-Życie, ruchu, który, możemy tak powiedzieć, ocalił sumienia i morale tysięcy młodych Polaków. Dał odwagę przyszłym solidarnościowcom. Wyszkolił niezliczoną rzeszę ministrantów i lektorów, którymi zapełniły się potem seminaria duchowne, jak również pałace biskupie. Władza zwalczała ruch, ponieważ Oazy przełamywały monopol komunistów na wychowanie młodzieży. Oazy stwarzały przestrzeń wolności życia w prawdzie i bez lęku. Dawały siłę moralną i duchową, a poza tym były trafną propozycją na wakacje i formacje w ciągu roku. Wspólna praca i modlitwa, duch odnowy liturgicznej, zabawa podczas pogodnych wieczorów, wyprawy otwartych oczu, wycieczki w góry kształtowały postawy młodego człowieka i nadal kształtują, rozwijając w nim poczucie odpowiedzialności za swoje życie. I stąd, kochani, naturalne były szykany władzy, rewizje, kary, grzywny i tym podobne. Ale co ciekawe, moi drodzy, w chwilach, kiedy inni podczas na przykład rewizji bezpieki drżeli o przyszłość, ojciec Franciszek był bardzo opanowany, spokojny. Przesuwał ziarenka różańca albo klęczał przed Najświętszym Sakramentem w pełnym zawierzeniu Maryi Niepokalanej. Był niezłomny wobec niezliczonych prób zniszczenia ruchu przez aparat bezpieczeństwa komunistycznej Polski. Był dla ludzi świadkiem wiary, mistrzem we wprowadzaniu posobolowej liturgii, wizjonerem nowego obrazu Kościoła, ale też był genialnym duszpasterzem. W rytm różańca świętego zaproponował 15-dniowe rekolekcje dla ruchu Światło-Życie. Wiele wówczas o nim nie wiedziało, nie znało jego mistycznych przeżyć, nocy, ciemności, ale i darów, o których 17 czerwca 1986 roku tak napisał w swoim testamencie. Pisał: oprócz niezliczonych darów, otrzymałem w swoim życiu 4 niezwykłe dary, które uważam według swojej obecnej zdolności rozeznania za największe. Są to dar wiary, dar wizji żywego Kościoła, dar wspólnoty niepokalanej, Matki Kościoła oraz dar uczynienia siebie darem całkowitym. Kochani, ksiądz Franciszek Blachnicki otrzymał dar wiary w domu rodzinnym w Rybniku na Śląsku. Urodził się 24 marca 1921 roku. Gimnazjum ukończył w Tarnowskich Górach. Był czynny w harcerstwie. W momencie wybuchu wojny jako młody podchorąży wziął udział w kampanii wrześniowej, a po jej upadku w pracy konspiracyjnej. Z tego powodu poszukiwany przez gestapo został w marcu 1940 roku aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Przebywał tam nosząc numer 1201. Przez 14 miesięcy, z tego 9 w karnej kompanii w bloku 13. Ponad miesiąc w bunkrze, w którym zginie później ojciec Maksymilian Kolbe. We wrześniu 1941 roku przewieziono go do więzienia śledczego w Zabrzu, a potem do Katowic, gdzie skazano go na śmierć przez ścięcie. Oczekując na wykonanie wyroku, odczuwał, jak niewiele wspólnego z życiem mają w granicznych sytuacjach ideały humanistycznego chrześcijaństwa wyniesione z domu. Podwójnie skazany, jak wówczas określił swoją sytuację, przez ludzi na ścięcie, a przez samego siebie na śmierć wieczną, został podwójnie ułaskawiony przez miłosiernego Boga. Siedząc w celi, otrzymał cud zrozumienia najgłębszego wymiaru wiary religijnej. To tak jakby w jego duszy ktoś przekręcił kontakt elektryczny, tak iż zalało ją nadprzyrodzone światło. Rozpoznał to światło od razu i chodząc po celi powtarzał w swej duszy: wierzę, wierzę. Według prawa niemieckiego, jeśli kat nie przybyłby do więzienia przez 99 dni, skazany miał prawo do zmiany wyroku. W katowickim więzieniu kat bywał regularnie co kilka tygodni, wykonując wiele egzekucji. Mimo to ksiądz Franciszek w cudowny sposób ocalał. Jego akta, jak gdyby ktoś stale odsuwał. Dopiero po 4 miesiącach oczekiwania na śmierć zmieniono mu wyrok na karę 10 lat więzienia do odbycia po zakończeniu działań wojennych. Lata 1942-45 spędził w różnych obozach koncentracyjnych, a jego powołanie skrystalizowało się już. Cudowne ocalenie dopełniło jego wiarę. Rozumiał ją jako wszczepienie nowego, całkiem innego, nadprzyrodzonego życia. To życie zostało, napisał później, wszczepione w moją skażoną naturę, nie naruszając jej i nie przemieniając ją w niczym. Ja sam muszę przebywać cały proces odrodzenia się, powolnego, stopniowego, ograniczonego powracania do zdrowia. Tak napisał. Ale to wszystko jest wyłącznym działaniem Bożej łaski. Wszystko sprawia Bóg, a zarazem wszystko działam ja. O niepojęta tajemnico działania łaski. Tak napisał 29 marca 1949 roku. Kochani, we wrześniu 1945 roku ksiądz Franciszek wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1950 roku. Rektor napisał mu w opinii przed święceniami: diakon Blachnicki należy do alumnów najzdolniejszych i najbardziej duchowo urobionych. Zrównoważony, przedsiębiorczy, organizator, nie zrażający się trudnościami, ma wybitny talent pisarski. Po kilku latach duszpasterzowania w śląskich parafiach, w których zajmował się formacją ministrantów, organizowaniem aktywnych grup duszpasterskich, został w 1957 roku powołany do pracy w referacie duszpasterskim w Kuli Katowickiej. organizuje wtedy słynną krucjatę w trzemięźliwości jako owoc jasnogórskich ślubów narodu polskiego, złożonych w sierpniu 1956 roku. 4 lata później ruch obejmował wszystkie diecezje w Polsce, liczył 100 tysięcy dorosłych w blisko 1000 polskich parafii. Liczba ta nie obejmowała ogromnej rzeszy dzieci i młodzieży skupionej w krucjacie dziecięcej. Ruch łączył zasady życia w abstynencji z pobożnością maryjną, z oddaniem się Maryi. Niestety w 1960 roku komunistyczna bezpieka zdecydowała o likwidacji krucjaty wstrzemięźliwości. Powód? Mogła otrzeźwić Polskę. Kiedy 29 sierpnia tegoż roku likwidowano krucjatę wstrzemięźliwości, niewielu ludzi zdobyło się na to, aby zaprotestować. A już na groteskę tej hańbiącej akcji zakrawał fakt, że na ławie oskarżonych zasiadł ksiądz Franciszek Blachnicki. Były numer obozowy 1201. Bronił go adwokat Franciszek Woszek. Były numer 1220. A oskarżał go wiceprokurator wojewódzki Zbigniew Talar. Również były numer oświęcimski. Księdza Blachnickiego skazano na 13 miesięcy więzienia. Wyrok przez 4 miesiące odsiadywał w tym samym miejscu, w którym podczas okupacji oczekiwał na śmierć. Skazany na przynależność do polskiej konspiracji niepodległościowej. Do dziś uwięzienie księdza Blachnickiego za prowadzenie kościelnej akcji antyalkoholowej wystawia świadectwo hańby każdej władzy, która rozpijaniem narodu podpiera swój autorytet. Po opuszczeniu więzienia, zanim udał się na studia doktoranckie na KUL, ksiądz Blachnicki pojechał do Niepokalanowa. W celi ojca Maksymiliana Kolbego otrzymał wizję nowego dzieła, do jakiego powołał go Bóg. Dlatego choć zdobył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim tytuł licencjata, doktora i doktora habilitowanego, nie stały się one dla niego stopniami do kariery naukowej, ale taką wewnętrzną potrzebą skonfrontowania wewnętrznej wizji Kościoła z sytuacją duszpasterstwa w Polsce. I zaowocowało to powstaniem ruchu oazowego, nazwanego później ruchem Światło-Życie. Tak więc najpierw oazy Dzieci Bożych w latach 50., potem młodzieżowe oazy Niepokalane i oazy Nowego Życia w latach 70., a wreszcie oazy Żywego Kościoła, obejmujące przekrojem wszystkich ludzi, stworzyły rzeczywisty ruch odnowy, który należy napisać: przeorał polski Kościół. Posoborowy entuzjazm liturgiczny i pastoralny profesora i ojca Blachnickiego ogarnął wielu teologów, kapłanów, biskupów, prawie z wszystkich diecezji kraju, zwłaszcza w miesiącach wakacyjnych przybywały do centrum w Krościenku oraz do innych miejscowości w Pieninach i na Podtatrzu liczne grupy kapłanów, młodzieży, dzieci, dorosłych, aby stać się później animatorami odnowy w parafii. Często w homiliach w kościele akademickim KUL-u czy domowej kaplicy w Krościenku wołał, że Kościół jest jak żywy organizm. Krąży w nim krew, ożywia się i oddycha, żyje dzięki włączeniu się w tę pracę wewnętrzną wszystkich jego cząstek, od biskupów, kapłanów, po niemowlęta. Całe ciało, stosownie do otrzymanych darów i możliwości, umacnia i buduje miłość w Kościele. Świadectwo, służba i liturgia, te trzy działania składają się na żywy Kościół. Denerwowali się niektórzy na takie określenie, bo skoro istnieje Kościół żywy, to znaczy, że jest i martwy. A przecież nie może być w Kościele nic martwego, skoro działa w nim i obecnia się Chrystus. To prawda, odpowiadał ksiądz Brachnicki, ale świadectwo wiary niektórych braci i sióstr jest po prostu martwe. W tym sensie tworzą oni Kościół martwy albo bez ducha Chrystusa. Swój program tworzenia żywego Kościoła podzielił ksiądz Franciszek Brachnicki na trzy etapy: ewangelizacji, katechumenatu oraz wprowadzenia w tajemnice Kościoła. Po tym trzecim etapie, trzecim stopniu oazowym, mógłby już ktoś objąć określoną służbę w Kościele, służbę dla wspólnoty. To była niezwykła, jak na owe czasy, świadoma teologia laikatu. Nie wszyscy z osób odpowiedzialnych za Kościół pojęli, że ten entuzjazm, a czasem i radykalizm, mają wszelkie cechy gwałtu na Królestwie Bożym. Poznały się na tym od razu władze państwowe. W latach, kiedy każdy gorliwszy duszpasterz musiał się przed wszechwładzą partii konspirować, ksiądz Blachnicki w sposób jawny i otwarty skupił w centrum w Krościenku i Lublinie nici olbrzymiego ruchu, w którym duch odnowy religijnej złączył się głęboko z duchem przeciwstawienia się wszystkiemu, co urąga ludzkiej godności, co mogłoby zagrozić egzystencji polskiego narodu. Dlatego władze komunistyczne tak bardzo szykanowały księdza Blachnickiego, jak i jego współpracowników. Zastraszano i karano grzywnami gospodarzy, którzy przyjmowali oazy. Pośród przeciwności i cierpień umacniała się i uwidoczniała wielkość dzieła, którego gorącym orędownikiem stał się w tym czasie metropolita krakowski ksiądz kardynał Karol Wojtyła. Już w krucjacie wstrzemięźliwości istniało zawołanie, a także pismo „Niepokalana zwycięż”. Także nad drzwiami baraku, w którym mieściła się centrala ruchu, widniał podobny napis. Stąd po likwidacji krucjaty to „Niepokalana” zainspirowała księdza Franciszka Blachnickiego do nowego dzieła. Dlatego, kiedy tylko powstała centrala ruchu oazowego w Krościenku, przed domem stanęła figura niepokalanej Matki Kościoła i Matki Oazy, a przy niej źródło wody, znak dawania siebie. To również wówczas otrzymał ojciec Blachnicki dar wspólnoty niepokalanej Matki Kościoła, tak zwaną diakonię stałą, czyli zespół pań, które związały z ruchem całe swoje życie. Bez tej pomocnej ręki byłoby niemożliwe powstawanie ruchu Światło Życie, napisał w swoim testamencie. Dar wspólnoty niepokalanej Matki Kościoła to fascynująca przygoda mojego życia. Ile ja przez tę wspólnotę otrzymałem łask, pomocy, wsparcia, pociechy i radości. To jest historia dla siebie, o której można by zapisać księgi. Niektóre z pań związały się z księdzem Blachnickim jeszcze w latach 50. pracą w krucjacie wstrzemięźliwości. Potem przyszły trudne lata wytężonego wysiłku w oazach, pełne samozaparcia, całkowitego zawierzenia i ufności Maryi. Dość wspomnieć, że w 5 latach przed stanem wojennym liczba uczestników oaz rekolekcyjnych osiągnęła 220 tysięcy uczestników. Obsłużenie tylu osób nie byłoby możliwe bez sztabu najbliższych, oddanych ruchowi na zawsze. Dzisiaj wspólnota przetrwała, jest kościelnym instytutem. Rozwija się, pracuje w kraju i poza jego granicami. Grudnia 1981 roku ksiądz Franciszek Blachnicki wyjechał przez Niemcy do Rzymu, aby organizować tam Międzynarodowe Centrum Ruchu Światło Żyć. Ogłoszenie stanu wojennego, którego dzisiaj 40. rocznicę przeżywamy, uniemożliwiło mu powrót do kraju i udaremniło rozpowszechnienie idei niezależnej chrześcijańskiej służby społecznej, zainicjowanej w ruchu Światło Życie wraz z powstaniem Solidarności. Będąc w Rzymie, zaczął organizować pomoc dla Polski i wydawać biuletyn Prawda, Krzyż, Wyzwolenie, kiedy w 1982 roku znalazł się w Karlsbergu w Niemczech, rozwinął tam ośrodek rekolekcyjno-formacyjny dla duszpasterstwa polonijnego. Uzasadniając to, pisał w liście do swego biskupa, że stan duszpasterstwa polonijnego jest tragiczny. Kilkudziesięciu duszpasterzy nie jest w stanie obsłużyć kilkuset tysięcy osób mówiących po polsku. To duszpasterstwo ostatniego namaszczenia. Nie było wówczas w Niemczech ani jednej szkoły polskiej. Dzieci traciły nie tylko polską tożsamość narodową, ale przede wszystkim związek z Kościołem. Przeżywał w tych latach ogromne trudności. Ale jak napisał w swoim duchowym dzienniku z tych lat, nacierpiałem się wiele przy tym, jak nigdy dotąd w życiu. Świadomie składałem ofiarę, Pan dał mi łaskę, cierpliwość. Miałem taką umowę z niepokalaną. Przyjmij moje życie w ofierze, aby tu powstało Twoje sanktuarium, gdzie ludzie będą znajdowali wolność u Ciebie. Kochani, pobyt w Karlsbergu, choć niezwykle twórczy, był też godziną ciemności, mistycznego ukrzyżowania, myślenia o zbliżającej się śmierci jako największym dziele, które stoi przed człowiekiem. Ten heros wiary przeżywał do końca lęk, czy dobrze świadczył o tym, w co uwierzył, czy w sposób doskonały uczynił ze swego życia dar dla Boga, czy umiłował na tyle, na ile otrzymał poznanie Bożej miłości. Ksiądz Franciszek pisał: w ciągu minionych lat nieraz byłem pogrążony w ciemnościach, wydany na pastwę namiętności moich, ale cały czas trzymała mnie prawica Jezusowa. Jezus mnie oczyszczał. W swojej świadomości bywałem całkiem opuszczony, oddany na działanie złej mocy mej skażonej jaźni. Byłem jakby wrzucony do tygla rozgrzanego, abym się roztapiał i oczyszczał. Ale przez cały ten czas, nawet gdy nie wiedziałem o tym, byłem w Jezusie. Jego niewidzialna ręka mnie podtrzymywała. Przez cały ten czas nigdy nie zachwiała się moja wiara i zawsze byłem w nadprzyrodzonym zjednoczeniu z Nim. Takie zapisy pozostawiają, kochani, po sobie tak naprawdę ludzie święci. Nie same zapisy, ale wielkie dzieła, których trwają jak żywi. To nieraz trudne do podjęcia, że uczynić dar z siebie jest możliwy tylko dzięki naszej wolności, która tak naprawdę jest największym przywilejem osoby ludzkiej. Bo wielkość człowieka mierzy się czynem dobrowolnego daru z siebie. Tak rozumiał swoje życie ksiądz Franciszek Blachnicki, twórca ruchu Światło Życie, krucjaty wyzwolenia człowieka, chrześcijańskiej służby wyzwolenia narodów, a także założyciel religijnej wspólnoty żeńskiej, wspólnoty niepokalanej Matki Kościoła. Sługa Boży, ksiądz Franciszek Blachnicki. W 1995 roku arcybiskup Damian Zimoń, ówczesny metropolita katowicki, w liście pasterskim z okazji rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego nazwał księdza Franciszka Blachnickiego za słowami świętego Jana Pawła II gorliwym apostołem nawrócenia i wewnętrznej odnowy, dobrze rozumiejącym chwilę obecną. W kwietniu 2000 roku doczesne szczątki księdza Blachnickiego zostały sprowadzone z Karlsbergu do Centrum Ruchu Światło Życie w Krościenku. Kochani, ksiądz Franciszek Blachnicki umiera nagle 27 lutego 1987 roku w Karlsbergu. Miał dopiero 67 lat. Będąc od dawna traktowany jako jeden z głównych wrogów Polski Ludowej, mógł zostać otruty przez swoich współpracowników w Karlsbergu, a dokładnie przez dwójkę agentów bezpieki zwerbowanych do współpracy jeszcze w latach 70. XX wieku. To oni po przeszkoleniu we wrześniu 1982 roku zostali przezuczeni do dawnego RFN-u w ramach łączenia rodzin. Jolanta i Andrzej Gontarczykowie, bo to o nich chodzi, zostali zdemaskowani dopiero wiosną 1988 roku. Zagrożeni aresztowaniem przez niemiecki kontrwywiad, uciekli przez dawną Jugosławię i Węgry do kraju. O roli, jaką odgrywali w Karlsbergu, dowiedziano się dopiero w 2003 roku, kiedy Instytut Pamięci Narodowej temuż instytutowi udało się odnaleźć dokumenty na ich temat. Kochani, w ubiegłym roku, czyli w 2020 roku, Instytut Pamięci Narodowej wznowił dochodzenie w sprawie śmierci księdza Blachnickiego. W październiku tegoż roku przeprowadzono ekshumację zwłok księdza Franciszka Blachnickiego. Celem śledztwa jest ustalenie przyczyny śmierci kapłana, między innymi tego, czy został otruty. Moi drodzy, niech przykład tego wielkiego kapłana, sługi Bożego, księdza Franciszka Blachnickiego, tego kolejnego świadka Różańca Świętego, pomoże i nam w jeszcze większym umiłowaniu Kościoła i modlitwy różańcowej. Dziękuję wam, kochani, za wysłuchanie tej konferencji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.